Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Szanowni Państwo, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Pozdrawiamy widzów telewizji Trwam. I drodzy Państwo, dziś temat zasobności i możliwości gospodarcze Polski. Nasi goście, pani doktor Gabriela Masłowska, szczęść Boże, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, Rolnictwa i Petycji. Przynajmniej trzy komisje, tak, pani poseł. Pani Anna Zalewska, również poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Zdrowia i Energetyki.
Tak jest.
Pan profesor Jan Szyszko, szczęść Boże, panie profesorze. Były minister środowiska, poseł cały czas Prawa i Sprawiedliwości, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska.
Prawda.
I pan Dariusz Bąk, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Drodzy Państwo, mamy dziś mówić na temat zasobności. Tak doświadczamy tego, że jak gdyby, o sprawy oczywiste wiele razy, często musimy walczyć, chronić chociażby lasy. Tak jak to no, nawet dzisiaj pan profesor, pan minister mówił na naszej antenie, że znowu gdzieś tam coś ktoś próbuje zrobić, żeby te lasy nie do końca były nasze. Ale ta zasobność, no, można powiedzieć, we wszystkich wymiarach doświadczamy i widzimy. Wielu nam też zazdrości tego, chociażby położenia tego geopolitycznego Polski, tego co mamy, jakie mamy bogactwa naturalne. No i pytanie, czy potrafimy to wykorzystać, ale jak pani doktor, pani poseł na to patrzy, na te możliwości, na te zasobności Polski?
Rzeczywiście zasobność Polski jest przeogromna, jest wielkim darem. To są zarówno zasoby ziemi wraz z całym jej bogactwem, z glebą, z dostępem do morza, z tym, co się dzieje, znajduje w ziemi, cała tablica Mendelejewa. To jest jeden rodzaj zasobów i tu naprawdę możemy być za to wdzięczni Stwórcy, że Polska jest obdarzona tak potężnym zasobem z tym związanym. Drugi rodzaj zasobów to są ludzie. Mówi się dzisiaj kapitał ludzki. I tu również mamy dobrą sytuację, ponieważ jesteśmy bardzo licznym narodem i mimo wszystko, że się starzejemy, jesteśmy stosunkowo młodym wobec społeczeństw zachodniej Europy narodem. Nadal, mimo że się zwiększa udział ludzi starszych w całej populacji, to jednak mamy w tej chwili dwa wyże demograficzne, które ludzi, którzy mogą pracować. Taka sytuacja się już więcej nie powtórzy. To jest naprawdę prezent, który daje nam historia. Poza tym Polacy są nie tylko stosunkowo młodym społeczeństwem, ale także dobrze wykształconym i w dodatku Polacy są narodem bardzo mobilnym, przedsiębiorczym i to przyznają nam sąsiedzi, a także potwierdzają różne badania. Polacy są uważani obok Węgrów za najbardziej przedsiębiorczy naród w Europie. Polacy potrafią zmieniać i doskonalić wykształcenie, zmieniać miejsce pracy, poszukiwać nowych możliwości kształcenia i pracy. To wynika z pewnej zaszłości, taka cecha nasza z historii, która nas jakby usposabiała do takiej aktywności ciągłej, ale to wynika także z faktu, że poziom życia, poziom dochodów w Polsce jest dużo niższy niż w krajach zachodniej Europy, które osiągnęły znaczny poziom dostatku, dobrobytu i oni nie mają już takiej motywacji jak my, jak Polacy, zwłaszcza młodzi, żeby zabiegać o poprawę warunków życia dla siebie, dla swoich rodzin. Także tutaj jest ogromny potencjał. Zresztą współczesna ekonomia tak traktuje, że czynnikiem, od którego najbardziej zależy pomyślność, rozwój gospodarczy, to jest kapitał ludzki, a więc liczba ludności, jeśli to są ludzie młodzi i dobrze wykształceni, to jest to ten zasób, który przyczynia się w najistotniejszy sposób do rozwoju gospodarczego i do wzrostu gospodarczego, do pomnażania dochodu i pomnażania dobrobytu. Także pod tym względem w tej chwili w Polsce można powiedzieć, że mamy ogromny potencjał. Problem polega tylko na tym, żeby ten potencjał uaktywnić, uruchomić. Niestety rozwiązania, które...
Ja myślę, że o problemach za chwilę
tak,
pani...
Tak, ale pani powiedzmy, dokończmy myśl. Wobec tego ten drugi zasób jest do pozazdroszczenia. No i jest kwestia także kapitału. Z tym może jest gorzej, bo pozbawieni zostaliśmy w ciągu ostatnich ostatnich lat prywatyzacji, począwszy od 90 roku, dużych zasobów kapitału. Mało tego, ten kapitał ciągle jest wyprowadzany z Polski. Ostatnie badania pokazują, że w latach 2002-2011 wyprowadzono z Polski, odpłynęło z Polski w sposób nielegalny bardzo dużo kapitału, około 5 miliardów dolarów nawet rocznie. To są wielkie kwoty, czyli ten zasób, który, o który zubożeni byliśmy poprzez prywatyzację, w tej chwili nadal jest uszczuplany. To jest ta kwestia, czyli
gorzej z kapitałem
finansowym.
Tutaj moglibyśmy więcej zarabiać, gdyby tych pieniędzy Polacy nie zostali pozbawieni,
no tak,
to chociażby
jest, tak,
uposażenie wypłata
mogłoby być. Nie innym. Tylko majątku poprzez manipulację na przykład kosztami, ale także wytransferowywanie z Polski ogromnych kwot dywidend, czyli części zysku, który tutaj inwestorzy zagraniczni wypracowują. A do Polski niestety tyle nie wpływa z tytułu zaangażowania naszych firm na Zachodzie. To są ogromne różnice. Czyli jeśli chodzi o zasób kapitału, tutaj jesteśmy ubożsi, aczkolwiek na początku procesów prywatyzacji nie było tak źle. Przecież mieliśmy bardzo dobrze rozwinięty przemysł, wiele gałęzi, przemysł chemiczny, przemysł drzewny, celulozowy, przemysł stoczniowy, huty i tak dalej. Można by pomnażać, ale zaczęto od wyprzedaży niestety tych najlepszych firm, a powinno być odwrotnie, najsłabszych. Niech kapitał obcy wchodzi, niech pokaże, co potrafi dobrego zrobić.
Dziękuję pani poseł.
Jedno dokończę, proszę państwa, tylko żeby zamknąć tą myśl, możliwości, tak? Czyli mamy kolejny rodzaj zasobu, a więc kapitał, o którym nieco powiedziałam, będziemy kontynuować. I dzisiaj się dodaje jeszcze przedsiębiorczość i technologie jako takie dwa nowe zasoby bardzo ważne dla rozwoju. Oczywiście przedsiębiorczość wiąże się w sposób istotny, a także i technologia z kapitałem ludzkim, bo tylko wtedy jest możliwa przedsiębiorczość i nowe technologie, wynalazki, kiedy mamy właśnie ten kapitał ludzki dostatni, są ludzie młodzi, zaangażowani w pracę badawcze, mają pracę, mają powody do tego, żeby swoją wiedzę wykorzystać i poprawiać jakość produktów, procesy technologiczne itd., itd. Na temat zasobów więc tyle. Czyli stan jest taki, potencjał jest ogromny. Potencjał jest ogromny. Niestety to, co się dzieje w Polsce, jeśli chodzi o życie gospodarcze, społeczne, tyle problemów społecznych, to świadczy o tym, że te zasoby są źle wykorzystane albo są uśpione, niewykorzystane dla potrzeb polskiej gospodarki, a służą obcym. I to jest ten dramat i to jest problem, który musimy zacząć rozwiązywać natychmiast.
Dziękuję. Pani poseł, jak pani patrzy na zasoby, na możliwości Polski?
Pani poseł Masłowska rzeczywiście bardzo precyzyjnie i dosyć wyczerpująco pokazała, jakie są nasze możliwości. W związku z tym no, myślę, że powinniśmy przejść do tego, jak ten potencjał wykorzystać albo jak go nie zmarnować. Ja myślę, że to, co podnosi pani prezes Beata Szydło podczas swojej podróży wcześniej, pan prezydent Andrzej Duda, pokazuje, gdzie marnowany jest ten potencjał. Dlatego my szukamy natychmiastowej możliwości uszczelnienia tego potencjału. Od 2,5 miliona młodych ludzi, którzy wyjechali i wyjechali prawdopodobnie chcąc zostać na obczyźnie, dlatego że w tej chwili mamy do czynienia z reemigracją polegającą na tym, że młodzi ludzie przyjeżdżają po swoich partnerów, mężów, żony, ewentualnie rodziców do zajmowania się dziećmi, bo tam właśnie rodzą dzieci. Poprzez to, że rzeczywiście musimy natychmiast zająć się starzejącym się społeczeństwem, bo mimo że jeszcze rzeczywiście utrzymujemy określony poziom, to według wskaźników najszybciej się starzejemy, właśnie dlatego, że tę lukę pokoleniową mamy w wyniku emigracji. Stąd takie podstawowe projekty ustaw, które ten potencjał chcą zatrzymać. Od ustawy emerytalnej przywracającej poprzedni wiek emerytalny, bez oczywiście nakazu odejścia na emeryturę, bo w tej chwili każdy, kto chce, powinien móc pracować ile chce, a przypominam, że mamy sytuację szczególnie wśród kobiet, kiedy tracą pracę po 50 roku życia tak naprawdę zostają długotrwale bezrobotne. Nikt kobiet po 50 roku życia nie chce zatrudnić. Poprzez 500 zł na drugie, trzecie dziecko lub pierwsze, jeżeli jest to rodzina zagrożona ubóstwem, bo musimy tę lukę pokoleniową uzupełniać. Po ustawy zaproponowane również przez panią prezes Beatę Szydło dotyczące rolnictwa, bo tam jest pakiet trzech ustaw związanych z ubezpieczeniem, związanych z ochroną ziemi. Pewnie będziemy tutaj wspólnie rozwijać te projekty i mówić o szczegółach. Poprzez wsparcie przedsiębiorców, chociażby poprzez wprowadzenie podatku CIT na poziomie 15%. Jednocześnie to, o czym powiedziała pani poseł Masłowska, o uciekaniu tego kapitału. No oczywiście, kiedy analizujemy sposób wydatkowania funduszy strukturalnych, to cały czas musimy pamiętać, że 80% tych funduszy zostało w krajach starej piętnastki. Co najmniej 80%. I to jest kolejny potencjał. Jak tę perspektywę finansową 2014, proszę zauważyć, mamy połowę 2015 i jeszcze za specjalnie nic się nie dzieje w tej perspektywie finansowej, tak zrealizować, żeby rzeczywiście pieniądze zostały w polskiej gospodarce.
Można powiedzieć, to drugi raz nam się nie zdarzy.
To już nam się nie zdarzy, absolutnie. Tym bardziej, że musimy pamiętać o Grecji. Dlatego, że Grecja jeszcze kilka lat temu była, tak jak Polska, największym beneficjentem funduszy strukturalnych, które to absolutnie zadłużyły tę Grecję. I przypominam, że ten okres, który się kończy, spowodował, że samorządy mamy zadłużone na 72 miliardy złotych. W związku z tym ta perspektywa będzie trudniejsza. Trudno będzie sięgnąć po te pieniądze. Będą kłopoty z tak zwanym wkładem własnym, które samorząd będzie musiał zainwestować. W związku z tym rzeczywiście pokazujemy tutaj, ile jest możliwości, właśnie przedstawiając program Prawa i Sprawiedliwości, przedstawiając projekty ustaw. Tak naprawdę pierwszy rok będzie rokiem najważniejszy, jeżeli wyborcy obdarzą nas zaufaniem, bo właśnie te wszystkie nasze możliwości trzeba wykorzystać, a potencjał łącznie z kapitałem ludzkim, jak to się brzydko mówi, ale z intelektem ludzkim, z ludźmi, zatrzymać i spowodować, żeby rzeczywiście chcieli wydawać pieniądze tutaj, zostawać tutaj i inwestować w polski interes. Nie na darmo prezes Jarosław Kaczyński mówi o narodowym kapitale, o repolonizacji banków. To nie są mrzonki. To jest w tej chwili kwestia strategiczna. Możliwości są, trzeba ten potencjał zatrzymać. I na to jesteśmy nastawieni.
Bardzo dziękuję. Panie ministrze, panie profesorze, pan, można powiedzieć, takim oczkiem w głowie są lasy, ale myślę, że na problem ziemi czy lasów, tego czym zostaliśmy obdarzeni, trzeba szerzej znacznie spojrzeć.
Tak, oczywiście. No, chciałem powiedzieć, że jesteśmy unikatowym państwem. To nie ulega najmniejszej wątpliwości z punktu widzenia właśnie zasobów. Pierwsze wyśmienite położenie geopolityczne, o czym ojciec tutaj wspomniał. Jesteśmy w centrum jednoczącego się organizmu, jednoczącej się Europy, a więc miejsce jest bardzo dobre, wyśmienite. Jesteśmy państwem, które posiada przebogate zasoby. Zasoby te, którym zarządza resort środowiska, czyli całe wszystko to, co znajduje się pod ziemią, a więc 90% zasobów węgla kamiennego na terenie Unii Europejskiej, a przecież to jest podstawowy nośnik energii. Tu jest przecież jeszcze i gaz łupkowy, tu są przebogate zasoby geotermalne. To jak tu panie wspomniały, no mamy jednak takie również zasoby, jak unikatowe zasoby pod względem, ja bym powiedział, pierwiastków rzadkich generalnie. To jest niezwykle ważne. Ale jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie jesteśmy stosunkowo dużym narodem, ale tutaj chciałem powiedzieć, że to jest jednak w tej chwili największa nasza bolączka. Dlaczego? Dlatego, że ostatnie 8 lat, ja będę mówił jeszcze później o zasobach tych takich już namacalnych, ale mówię o kapitale ludzkim w tej chwili, ostatnie 8 lat to jest w gruncie rzeczy polityka depopulacji Polaków. Przecież żeśmy wyeksportowali, przepraszam bardzo za wyrażenie, ogromną ilość ludzi, prawie 3 miliony młodych ludzi, a więc tych ludzi, którzy no, jakby decydują o potencjale demograficznym. Dzietność kobiet spadła nam w tej chwili do najniższej na świecie. W tej chwili mamy poniżej 1,5, to znaczy, że populacja jest całkowicie zwijająca się. I równocześnie, gdy popatrzymy na sprawę bezrobocia, to bezrobocie jest, ono się waha między 10-11%, ale bezrobocie wśród ludzi najmłodszych jest największe. Czyli wśród ludzi tych, których ja kształcę na wyższej uczelni, ludzi wykształconych, tam bezrobocie sięga do 30% w grupie wiekowej między 25 a 35 lat. A więc jest no, ta grupa wiekowa, to jest ta, która powinna być bardzo prężna i rzeczywiście stymulować rozwój gospodarczy. I tutaj proszę sobie wyobrazić, co robi rząd. W tej sytuacji rząd podnosi wiek emerytalny. To jest zupełnie coś no, niezrozumiałego, w jaki sposób można podnosić. Dlaczego można podnosić wiek emerytalny, kiedy mamy bezrobocie wśród najmłodszej grupy wykształconych ludzi? Więc to jest, mówię, coś wręcz niesamowitego. Ale i cała polityka, i proszę zauważyć, jaka w tej chwili jest reakcja na politykę Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość mówi, przywracamy wiek poprzedni i krzyczą, kto będzie za to płacił. No proszę ojca, no przecież to jest już no niesamowite podejście. Państwo z punktu widzenia demograficznego, tu nie ma ceny, którą trzeba zapłacić. Tu trzeba zahamować ten proces. Za wszelką cenę no, uratować demografię, o ile chcemy odgrywać jakąkolwiek rolę w tym jednoczącym się miejscu Europy. To
pytanie, czy patrzy się przez taką perspektywę, no tak, więc, że dzisiaj jak inwestujemy,
proszę ojca,
żeby istnieć za
nie chodźcie sobie wyobrazić. Obecny rząd, który mówi, że nas na to nie stać, jak nas na to nie stać, żeby ratować populację? Nasz program 500+, prawda? I tu mówi, a kto za to zapłaci? No przecież o ile za to nie zapłacimy, to znaczy, że nas nie będzie za kilkadziesiąt lat. No więc co jest największą wartością? Największą wartością jest naród, największą wartością jest społeczeństwo i to społeczeństwo trzeba za wszelką cenę uratować po to, żeby mogło odgrywać tą decydującą rolę w tym miejscu geopolitycznym Unii Europejskiej czy też jednoczącej się Europy i żeby mogło wykorzystać te zasoby, które posiada.
Tylko może jest oprócz tak, że tych zasobów dzisiaj rozglądają się w lewo, w prawo i nie widzą tych możliwości i tego z narodem również nie połączą.
Ja myślę, proszę ojca, że ci, co rządzą, to pewnie widzą i to dokładnie widzą. I to jest celowa działalność w tym kierunku, żebyśmy nie odgrywali decydującej roli w jednoczącej się Europie. Być może jest to takie internacjonalne podejście, które kończy się tym, że no, kończy się końcem
generalnie Polską. A co z tymi lasami, panie ministrze? Bo nawet ostatnio Barack Obama na sesji ogólnej Narodów Zjednoczonych mówił, że nie tylko wybieramy się na spacer tak do lasu, ale kwestia też pakietu klimatycznego. Prezydent Andrzej Duda też wspomniał, ile my już uczyniliśmy, jeżeli chodzi o tą dbałość, aczkolwiek to też jest pewnie przerysowane i my nie potrafimy obronić swojego i tym samym nie obronimy może lasów, chociaż tak proszę, pan nie chciałby, żeby no, tak było.
Ja mówię, jest 70. sesja Organizacji Narodów Zjednoczonych, poświęcona jest ona koncepcji zrównoważonego rozwoju, a taką bazowym prawem dla zrównoważonego rozwoju jest konwencja klimatyczna, która wyraźnie mówi, że dwutlenek węgla z jednej strony jest emitowany i powoduje pewne zmiany klimatyczne, być może niekorzystne, ale z drugiej strony ten dwutlenek węgla bierze się ze tego, że źle użytkujemy zasoby przyrodnicze, takie jak lasy i ziemię. I w związku z tym emitujemy również. I są dwie metody, albo inaczej, z jednej strony dwutlenek węgla jest gazem, który koncentruje się powiedzmy w atmosferze i może powodować niekorzystne zmiany klimatyczne, ale z drugiej strony dwutlenek węgla jest gazem życia. Bez dwutlenku węgla nie ma życia, a więc jest CO2 plus H2O plus chlorofil plus energia słoneczna i stąd się bierze wszystko, co żyje na świecie, czyli wszystkie rośliny, wszystkie zwierzęta i podstawowe odnawialne źródło energii, jaki jest nasz pokarm. Przecież to jest właśnie stąd się bierze. I cała konwencja i nareszcie to dostrzegł również i Stany Zjednoczone dawno to dostrzegły, bo one robiły w ogóle całe założenia konwencji klimatycznej, ale to jest wytyk wyraźny do Komisji Europejskiej, do Unii Europejskiej, która tylko i wyłącznie widzi jedną metodę, w tak zwanej ochronie klimatu, żeby mniej emitować dwutlenku węgla do atmosfery.
Czyli zamknąć kopalnie, postawić farmy wiatrowe.
Czyli w gruncie rzeczy to bije bardzo mocno tak. W polskie zasoby energetyczne, bije w polskie zasoby, w polski węgiel. Dlaczego? No, niech ojciec zobaczy. Mamy 90% węgla kamiennego, a Unia nie ma. Więc cała polityka, zresztą prawdopodobnie w ten sposób bym postępował. Idzie w tym kierunku, żeby najpierw zablokować polski węgiel, później przejąć ten polski węgiel, a później się okaże, że on jest najbardziej ekologicznym nośnikiem energii i nie tylko. Dlatego, że również po spaleniu daje dwutlenek węgla, który poprzez pochłanianie regeneruje nam układy przyrodnicze, czyli chroni bioróżnorodność, poprawia warunki wody, poprawia powietrze, czyli to jest cała ta działalność powiedzmy tego w układzie globalnym tego całego systemu. I cieszę się, a muszę powiedzieć, że jestem dumny z pana prezydenta, naszego pana prezydenta, gdyż wysłuchałem jego przemówienia. To było rzeczywiście wystąpienie męża stanu, który zna wartość swojego państwa, który jest dumny z tego, że jest Polakiem, który dumny jest z tego, że reprezentuje Polskę i zaprezentował rzeczywiście stanowisko, również w zakresie powiedzmy tym środowiskowym, no i męża stanu, a z drugiej strony człowieka, który wie, o co w tym wszystkim chodzi. A właśnie to, co ojciec powiedział, zrównoważony rozwój, czy też polityka klimatyczna, ona ma zmierzać w tym kierunku, żeby z jednej strony mniej emitować, rozwijać nowe technologie, to jest rozwój gospodarczy oczywiście, ale z drugiej strony, żeby ten dwutlenek węgla wykorzystać do regeneracji układów przyrodniczych poprzez chociażby odtwarzanie takich układów jak lasy, poprzez wykorzystanie tych lasów do pochłaniania. Te lasy mają tworzyć miejsca pracy, te lasy mają tworzyć, chronić bioróżnorodność, te lasy mają sprzyjać człowiekowi w terenach wiejskich. Jesteśmy naprawdę przebogatym państwem o ogromnych możliwościach, ale podstawową rzeczą w tej chwili jest, to są sprawy demograficzne. I tutaj Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście stanęło, no, zaczęło bronić tych spraw i między innymi przywrócenie wieku emerytalnego, to jest podstawowa sprawa. To nieprawda, że nas nie stać na to. Nas musi być na to stać.
Bo płacimy również zasiłki młodym ludziom, ale którzy
oczywiście
nie pracują.
I druga rzecz to jest sprawa związana rzeczywiście z tego, żeby rodzina mogła się utrzymywać, żeby mogła mieć dzieci. Naszym celem, i musi to być naszym celem, żeby ludzie zaczęli wracać do Polski, ale tu trzeba tworzyć miejsca pracy. I te miejsca pracy musimy za wszelką cenę tworzyć, ale nie z tym rządem Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Gdybyśmy patrzyli, co ten rząd robi, to właśnie celowo zmierza do tego, żeby ograniczać miejsca pracy, żeby nie tworzyć miejsc pracy, a szczególnie w terenach wiejskich. To już jest naprawdę zbrodnia na narodzie, skoro obecna koalicja rządząca kładzie nacisk na wielkofarmowe rolnictwo, prawda, eliminujące, podnoszące teoretycznie produkcję z hektara, ale zamykające możliwość produkcji żywności o nadwyższej jakości i równocześnie stymulujące bezrobocie. Przecież ten rząd zmierza w tym kierunku, żeby wyludniać polską wieś. To jest autentycznie działalność celowa w tym kierunku. A więc sprawy demograficzne są niezwykle istotne, a podstawą ku temu jest, mnie się wydaje, właśnie odpowiednia również i polityka rolna. Polityka rolna, która, no, jakbym tak podał taki jeden przykład, to jest Polska Wschodnia. Proszę zauważyć, w jaki sposób poprowadzono równocześnie politykę gospodarczą, a szczególnie w zakresie polityki transportowej. Zablokowali drogę S-19. Drogę, no, życia w gruncie rzeczy na Polski Wschodniej, która miała łączyć Skandynawię z Bałkanami i z Azją Mniejszą przez wschodnie rubieże kraju. Przecież tamten teren wiejski czeka na możliwość zbycia swoich produktów. To była jedna z możliwości stymulacji rozwoju tego terenu. Ta droga miała powstać do roku 2014, a nie powstanie nawet do roku 2050. Tak są prognozy Unii Europejskiej. A co pan Barroso powiedział? Że ta droga w formie autostrady zostanie pobudowana przez Białoruś i Ukrainę. To jest działalność, prawda?
Dziękuję, panie profesorze. Panie pośle, i pan profesor też, pan minister wspomniał o tym rolnictwie, o tych zasobach, jeżeli chodzi o polską wieś, aczkolwiek widzimy, że cały czas rolnicy teraz, no, kłopot z suszą, z tym, co nam, można ktoś powie, pogoda sprawia, ale jakie mamy możliwości i jak to wykorzystujemy? Kwestia też docenienia tych, którzy pracują na roli.
Na wsi polskiej mieszka 38% ludności. My mamy bogate tradycje rolnicze, mamy nieskażone gleby, mamy dopracowane metody produkcji i na polskiej wsi do niedawna Polska była samowystarczalna, jeżeli chodzi o produkcję mięsa, cukru, a dzisiaj to się zakłóciło właśnie i przez cały okres transformacji wieś polska jest pozbawiona zasobów. Były jakieś zasoby, to cały czas na wsi polskiej jest problem ze zbytem produktów rolnych. Teraz, kiedy jest wspólna polityka rolna, napływają różne właśnie produkty rolne z zagranicy. Rząd nad tym nie panuje i teraz rolnicy potrafią produkować. Czy to sadownicy, czy ogrodnicy, czy rolnicy zajmując się produkcją trzody chlewnej, czy zbóż. Wszystko potrafią produkować. Niestety, szczególnie ten rząd, aktualnie koalicji PO i PSL, no niestety zaniedbał sprawę pomocy polskiej wsi w zagospodarowaniu produktów rolnych.
Chociaż ostatnio słyszałem ministra Sawickiego, który trochę miał żal, że przy stole, gdy siedział prezydent pana Andrzej Duda, obok Baracka Obamy i po lewej gdzieś był prezydent Putin, że tam no, nie rozmawiał na temat rolnictwa.
To jest taki poziom, pana ministra,
zrobił,
ministra rolnictwa, więc on zawsze szuka gdzieś przyczyn, natomiast to do niego należy przede wszystkim organizowanie zbytu produktów rolnych i udzielanie pomocy rolnikom. A to, co widzieliśmy w sytuacji, kiedy tu w Polsce pojawił się afrykański pomór świń, no to była panika, totalna panika. Nie wiedzieli, co robić, jakie strefy zaznaczali bez rozeznania sytuacji. Zablokowano możliwości produkcji na ścianie wschodniej trzody chlewnej. To w tej chwili jest wielki dramat, a to się pogłębia, dlatego że jeżeli już wyznaczono strefy, gdzie
najpierw wystąpi zakaz, strefa, a później dopiero sięgamy do rozsądku, zdrowego rozsądku.
Jakieś to totalne są zaniechania, jeżeli chodzi o koalicję PO i PSL. I szczególnie PSL, bo ten minister rekrutuje się z szeregów PSL. I dlatego wygląda tak, jego działania tak wyglądają, jakby on nie rozumiał potrzeb polskiej wsi. I dlatego popełniono wiele błędów. W tej chwili praktycznie przemysł przetwórczy to tylko jest w obcych rękach. Jest to wielkie zaniedbanie, dlatego że były środki, żeby stymulować rozwój zakładów przetwórczych. Tego nie zrobiono. I dlatego przed kolejną władzą jest właśnie problem ożywienia zbytu produktów rolnych w Polsce i autentyczna pomoc rolnikom. Bo to, co się w tej chwili dzieje, to ludzie na wsi nie widzą dla siebie perspektyw. Praktycznie żaden w tej chwili obszar produkcji w rolnictwie nie jest opłacalny. Rolnicy nie mogą planować jakiegoś rozwoju gospodarstwa, dlatego że nie mają pewności, czy produkt, który wyprodukują, rolny, będzie zagospodarowany. Nakłada się na to jeszcze sieć właśnie tych marketów, tych wielkich sklepów, które niestety bardzo często pomijają produkty rolne Polski, tylko przywożą z macierzystych krajów i tutaj oferują te produkty Polakom. Natomiast polscy rolnicy nie mogą swoich produktów sprzedać. I to jest
właśnie nawet, że wiele sklepów wielkopowierzchniowych w ogóle nie płaciło podatku, a niektórym nawet zwrócono koszty.
No więc to jest jakiś absurd.
Jeżeli to jeszcze jedno zdanie, to nie tylko, że rzeczywiście tak kreatywną księgowość prowadzą supermarkety, ale musimy wyraźnie powiedzieć, że dwie niemieckie sieci supermarketów, nie będę wymieniać ich nazwy, otrzymały fantastyczne pożyczki, między innymi z banków europejskich, po to, żeby tworzyć miejsca pracy na wschodzie lub w środku Europy, przede wszystkim w Polsce. Stąd te dwie sieci mają konkurencyjne, dumpingowe bardzo często ceny, ponieważ tak nisko oprocentowane pożyczki, kredyty zostały im zabezpieczone po to, żeby rzeczywiście doprowadzać do sytuacji, w której upadają sklepy małe. Proszę zauważyć, że to jest kolejny zawód, który znika nam z Polski, tak? kupca właściwie nie ma. Już nie wspomnę o aptekarzach. Ale to tak właśnie tak. A propos tego, co pan ja poseł tutaj
mówił. Jeżeli mówimy o tej zasobności polskiej wsi, no to przede wszystkim ta dobra jakość gleb, rozdrobnienie gospodarstw, ono dzisiaj jest bardzo pożądane, dlatego że można produkować tam zdrową żywność, a świat poszukuje zdrowej żywności. No niestety koalicja PO i PSL robiła wszystko, żeby zaśmiecić Polskę GMO. No tutaj był ze strony Prawa i Sprawiedliwości wielki opór. Udało się zablokować, chociaż oficjalnie, żeby zablokować powszechną uprawę roślin genetycznie modyfikowanych. Ale niestety, jeżeli chodzi o obrót nasionami GMO, no to doprowadzono w ostatnim czasie, w 2014 roku, do zmiany ustawy o GMO, gdzie w Polskę zalewa w tej chwili fala, niekontrolowany sposób fala nasion GMO, które są wykorzystywane do produkcji żywności, do produkcji pasz. I to jest ze strony tego rządu, no niestety, ale wielkie, wielkie zło, które ten rząd spowodował.
Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszamy też do kontaktu telefonicznego. Czekamy na Wasze telefony. Dziś temat zasobność i możliwości gospodarcze Polski. Chociażby górnictwo, bo tak o nim chciałem zapytać. Zbliża się jutro, można powiedzieć, ultimatum. Tak? Solidarność Górnicza powiedziała, no, że od jutra może coś, bo od 1 września były masówki, proces informacyjny. To z racji tego, że 17 stycznia rząd i związkowcy tak podpisali
pakiet, w świetle kamer,
taki publicznie. Pakiet, porozumienie, że coś się stanie, że powstanie nowa kampania, że będą problemy rozwiązywane, ale wygląda na to, że znowu politycy zasłaniają się Komisją Europejską czy Unią Europejską, że nie pozwoli na to, tak? Kampania wygląda nie do uratowania. Buńczuczne plany rządu Ewy Kopacz legły w gruzach. Aczkolwiek zaraz po tej informacji pani premier mówi, że nowa kampania węglowa powstanie. Kochani, więc więcej optymizmu, dajmy sobie czas. Tylko pytanie, jak daleko?
Ma 2 tygodnie.
Ostatnio rozmawiałem z profesorem Mariuszem Orianem Jędryskiem, który mówi, jak tak dalej będzie, a my o tym wiemy od dawna, że tak się dzieje z górnictwem. Będą to rzeczy nie do uratowania i wielu ludzi pójdzie na bruk.
No niestety, jak widzimy na przykładzie chociażby górnictwa, rządzenie państwem przez obecną koalicję opiera się na jednym fundamencie, to jest na fundamencie kłamstwa i niedotrzymywania słowa. Wiadomo, że górnictwo, przemysł węglowy to jest jeden z ostatnich naszych atutów, prawda? Bo nie mamy przemysłu chemicznego, celulozowego, obuwia, porcelany, to wszystko stoczniowego, prawda? Huty są w posiadaniu Hindusów, cementownie Niemców, prawda? I tak dalej. Pozostaje nam przemysł
budowlany, tak?
A jest bomb budowlany,
przeddzień,
tak.
Można powiedzieć, i mamy świadomość tego, że będziemy budowali, że będziemy się rozwijali, że będzie okazja do pieniędzy też może z Unii Europejskiej. My wyzbywamy się cementowni, wirowni.
Tak, to jest po prostu wielki skandal i to jest naprawdę sprzeczne z polską racją stanu. I tak dalej być nie może. I dlatego w tej sytuacji, kiedy pozbawieni zostaliśmy tak wielu ważnych gałęzi gospodarki, stanowczość rządu w obronie przemysłu węglowego i górnictwa, chociażby wobec biurokracji unijnej, powinna być na tyle duża, żeby no jednak pozostawić kopalnie, nie dopuszczać do tego pakietu klimatyczno-energetycznego, do jego wdrożenia, bo on jest głównym zagrożeniem tutaj dla kopalń. Myślę, że dobrze się składa,
a możemy jeszcze coś zrobić? Bo tak jak pani premier Kopacz się już na coś zgodziła, no to
ja
pytanie...
Ja myślę, że musi być po prostu polityka, jeśli chodzi o górnictwo. Takiej polityki nie ma. Bo proszę Państwa, jeżeli na zwałach w kopalniach leżą takie ilości ton węgla, miliony ton węgla, chyba 10 milionów ton węgla, które jednocześnie takiej ilości, jak są sprowadzane węgla rosyjskiego, to świadczy o tym, że takiej polityki nie ma, bo przecież poprzez politykę chociażby fiskalną, czy politykę dotyczącą jakości, bo jednak są różnice poważne w jakości węgla i mogłoby być to atutem dla nas, że nie spełnia tych wymogów, jest więcej popiołu w tym węglu sprowadzonym rosyjskim, jak koledzy nasi wypowiadali się podczas obrad Sejmu. To rząd miał argumenty, żeby zatrzymać import tak szeroką falą węgla rosyjskiego, bo to już tym samym wypycha polski węgiel. Poza tym jest kwestia taka, jeśli budujemy elektrownie, bo budujemy na przykład Puławy, to dlaczego one nie są opierane na węglu kamiennym, który mamy u siebie, bardzo blisko, w Bogdance na Lubelszczyźnie, która ma też problemy ze zbytem węgla, mimo że jest bardzo efektywną kopalnią.
Ale Puławy do kogo należą? Do Brytyjczyków czy do Norwegów?
Puławy to jest spółka w tej chwili akcyjna. Duży udział mają no, różni inwestorzy, prawda, instytucjonalni, na przykład otwarte fundusze. Państwo tam ma w tej grupie całej ma niewiele do powiedzenia, bo ma chyba 1%, o ile dobrze pamiętam, czy nieco więcej. To w kopalni ma 1% akcji. Ale mimo wszystko no, jest gdzieś granica rozsądku. Jeżeli jest węgiel na miejscu, który może służyć budowie produkcji ciepła i produkcji energii dla potrzeb zakładów osadowych i ogrzewania miasta, to dlaczego forsuje się w tej chwili i ostatnio coraz bardziej nasila się ta polityka, forsuje się budowanie elektrowni gazowej opartej na gazie rosyjskim. W ten sposób uszczuplamy rynek zbytu dla naszego polskiego węgla.
Tak, ale jeżeli prywaciarz, jeżeli to zostało sprywatyzowane, ma lepszy układ gazowy niż węglowy, no to trudno mu się trochę dziwić, tak?
Niestety produkcja energii kosztuje wiele drożej cieplnej i elektrycznej z gazu aniżeli z węgla. To są duże różnice, trzykrotnie, półtora raza.
Ale ja sobie to na pani odbiję,
więc nie
dlaczego
może. Więc to tego typu argumentów nie ma, prawda? No być może są inne argumenty, układy, powiązania lobbystów rosyjskich, bo nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego w tym wypadku, żeby skoro produkcja energii i ciepła jest droższa z gazu importowanego rosyjskiego, niż żeby rezygnować z własnego węgla.
Pani poseł,
czyli brak jest polityki względem...
Mamy pierwszy telefon, zobaczymy, co nasz widz nam powie. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam bardzo serdecznie ojca Grzegorza i wspaniałych gości w studio.
Dziękuję.
Mówi urodzona rolniczka z ziemi sanockiej Danuta. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować telewizji Trwam za to, że możemy się dowiedzieć, co naprawdę dzieje się w Polsce, bo obecny rząd to nie jest rząd. To są po prostu zdrajcy. To są złodzieje. Oni w białych rękawiczkach rozkradają, kroją Polskę na kawałki. Chciałabym zaznaczyć, że rolnikiem nie jest się z wykształcenia ani z doskoku. Rolnikiem się człowiek rodzi. Tą ziemię trzeba nie lubić, ale kochać. Ja dam prosty przykład, co zrobiono z rolnictwem, z zakładami mięsnymi w Sanoku. Były piękne zakłady mięsne, bardzo dobrze prosperujące. Znikły. Rolnicy nie mają gdzie sprzedać wołowiny, wieprzowiny. Proszę sobie wyobrazić, że na tym miejscu stanął Kaufland niemiecki, gdzie nie ma tam polskich produktów, ale jest przewożony towar tylko i wyłącznie z Niemiec, pakowany w polski papier. Przecież ten rząd powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. To, co zrobili z polskim rolnictwem. Jak strasznie jest wyludniana Polska wieś, szczególnie u nas w Bieszczadach, bo u nas są gospodarstwa malutkie. Ciągle wmawiano rolnikom, że muszą być duże gospodarstwa. Rolnicy padli w pułapkę. Dostali coś z Unii. Oni nie dostali. Rolnicy polscy nie dostali, bo to, co my dajemy do Unii, to my byśmy byli milionerami. A dzisiaj rolnicy muszą, jak mają 10 krów, w ciągu 5 lat muszą chować 20. Po to, żeby za bezcen oddawać mleko. Proszę sobie wyobrazić, my mamy procent 4,8. Mamy za litr mleka 98 groszy. To woła o pomstę do nieba. 98 groszy. Gdzie jest ten rząd? Przecież ta pani premier to jest Ona po katastrofie smoleńskiej, bo wszyscy powinni stanąć przed Trybunałem Stanu, bo to są oszuści i złodzieje, nie boję się tego powiedzieć. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, jestem ogromnie wdzięczna wszystkim wspaniałym gościom w studiu, szczególnie panu ministrowi Szyszko, za tą ogromną walkę o polskie lasy. Mnie ogromna miłość do ziemi odebrała zbyt wcześnie w zdrowie, ale jestem szczęśliwa, że jestem rolnikiem i nigdy w życiu nie byłabym zasłużącą za granicą, bo Niemcy zniszczyli nas, a dzisiaj Polki muszą jeździć i dochowywać ich do śmierci, dlatego że wszystko w białych rękawiczkach jest rozkradane, ćwiartkowane. Temat rzeka. Szczęść Boże. Wszystkich pozdrawiam z całego serca i Bóg zapłać.
Bardzo dziękujemy. Prezes Kaczyński niedawno mówił o tym, że sukces gospodarczy Polski będzie wtedy, kiedy będą rozwijane średnie firmy, tak? Bo można być ten średni, można powiedzieć, Polacy, średnia klasa, tak? To są nie, że ja mam większą wypłatę, tylko jeżeli tak myślę, daję zatrudnienie komuś, a nie może być tak, że tylko są bardzo bogaci, no i ludzie ubodzy, często emeryci, bo tak Polski nie zbudujemy.
Niestety tak się składa, że w Polsce stworzone są warunki korzystne, ale nie dla małych i średnich polskich przedsiębiorstw, a dla dużych przedsiębiorstw, dużych koncernów, najczęściej zagranicznych. W ciągu ostatnich 2 lat pomoc Ministerstwa Gospodarki Publiczna była zaoferowana dla 25 przedsiębiorstw, firm, w tym tylko otrzymało ją jedno przedsiębiorstwo polskie. Wobec tego przy takim podejściu, gdzie nie stwarza się nierówne warunki konkurencji w kraju, w Polsce, dla małych polskich firm i dla obcych, w takiej sytuacji nie mogą się one rozwijać. Nie dziwmy się, że Polacy stworzyli w Wielkiej Brytanii tylko 22 tysiące firm, natomiast z Polski uciekają, ponieważ przepisy są zbyt restrykcyjne i nierówne warunki konkurencji. Co to znaczy? To znaczy, że duże firmy dostają różne ulgi, dopłaty, różne udogodnienia, na przykład tereny tanie pod inwestycje, czego małe firmy nie otrzymują. Dostają różne grunty i granty i jednocześnie dostają także na przykład często pomoc taką, która pozwala im w 100% bieżące koszty operacyjne pokryć, a do tego jeszcze z pieniędzy publicznych, z pieniędzy podatników jest pomoc na przykład do samej inwestycji. Ocenia się, że nawet w niektórych przypadkach połowę kosztów inwestycji samej pokrywają polscy podatnicy. No więc dlatego u nas mamy do czynienia z sytuacją taką, że w 80% firm w Polsce działających na terenie Polski to są firmy z udziałem kapitału zagranicznego, natomiast polskie firmy nie mają sprzyjających warunków dla rozwoju. Chodzi tutaj zarówno o przepisy podatkowe, jak i czytelność przepisów, jak i restrykcyjność działania samych urzędów i urzędników skarbowych, celnych i tak dalej. Ponieważ ci urzędnicy nie mają co iść do dużych firm, bo oni sobie poradzą, mają sztaby prawników i poradzą sobie, obronią się przed fiskusem. Natomiast tu ta cała kontrola jest ukierunkowana dla zasypania dziury budżetowej przede wszystkim na te małe przedsiębiorstwa. I dopóki się tego nie zmieni, dopóki się nie stworzy co najmniej równych, jeśli nie lepszych warunków działania dla polskich firm, to oczywiście będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją odpływu i to specjalistów. Nie tylko mówiono, tu koledzy mówili o tym, że ponad 2 miliony odpłynęło ludzi, Polaków za granicę. No, są to najczęściej, większość z tych to są ludzie co najmniej z wykształceniem średnim i wyższym, ale to jest około ponad 37 tysięcy specjalistów wysokiej klasy. Natomiast do nas przybyło specjalistów z zachodu około 1000. Więc tracimy potencjał intelektualny też przy tym, nie tylko liczebność, ale potencjał intelektualny jest marnowany. No i marnowany jest ten kapitał ludzki, który dla nas jest tym najważniejszym atutem dla rozwoju. Dlatego ja się bardzo cieszę też, że zarówno w wystąpieniach pana prezydenta wcześniej w trakcie wyborów, jak i w programie Prawa i Sprawiedliwości kładzie się nacisk na to, że ma być realizowana w Polsce zasada taka, że kapitał obcy ma jedynie uzupełniać potrzeby w Polsce, natomiast nie może wypierać polskiego kapitału. Może mieć charakter jedynie uzupełniający, a nie komplementarny, a nie wypierający polski kapitał. I mam nadzieję, dziękuję. Całe szczęście, że się tak szybko kończy ta kadencja. Naprawdę z tego się bardzo cieszę, bo mam nadzieję, że przez miesiąc...
Szybko, no 8 lat trwała.
Mam nadzieję, że przez miesiąc wiele nie zrobią złego.
Ja tutaj rzeczywiście szybko kilka kwestii. To, o czym mówi pani poseł Masłowska, najwyraźniej widać w specjalnych strefach ekonomicznych. Jeżeli słyszymy w Polsce o przecinaniu wstąg, na których to imprezach pojawia się wicepremier, prawda, i minister gospodarki Janusz Piechociński, to są właśnie specjalne strefy ekonomiczne, gdzie rzeczywiście firmy mają wszystko i ze wszystkiego są zwolnione. Ja oczywiście spłaszczam problem, ale gdyby stref ekonomicznych nie było, no, ma się wrażenie, że w ogóle produkcji i rynku w Polsce by nie było. To rzeczywiście jest duży problem i znowu mówimy o tym kapitale polskim i interesach polskich, produkcji polskiej. Ja rozumiem rozgoryczenie dzwoniącej do nas i oglądającej.
I złodzieje, no to może
rozumiem, dlatego że ja myślę, że rzeczywiście polski rolnik, szczególnie ostatnio, ma coraz trudniej. Raz, że widzi, że nikt się o niego nie bije. To znaczy była nowa perspektywa finansowa, negocjowana.
Wydaje się, że nikt nie chce być specjalnie traktowany. Tak. Górnik tak nie chce. Rolnik tak nie chce, tylko żeby był po ludzku traktowany.
Ale ojcze, proszę zauważyć, że my mówimy, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie kraju, mówimy o bezpieczeństwie żywności, bezpieczeństwie energetycznym, czyli te grupy są gwarancją tego, że mamy się czuć bezpieczni. I dwie kwestie związanych z tym telefonem. Rzeczywiście nowa perspektywa pokazała, że no, weźmiemy, co nam dadzą, między innymi jeżeli chodzi o wyrównywanie dopłat. I trudno się dziwić polskim rolnikom, skoro wiedzą, że robią dobrze, że się na tym znają, że mają dobrą ziemię, a sąsiedzi mają o kilka, prawda, procent, kilkanaście, kilkadziesiąt procent więcej dopłat. My musimy się na to zgodzić, musimy wspierać rolnictwo po to właśnie, żeby mieć żywność. A jednocześnie właśnie jak pomyślałam o Bieszczadach, to przypomniałam sobie, że ta ziemia jeszcze jest nie tylko krajobrazowo, ale wręcz znękana wielką walką protestujących przeciwko właśnie dużym farmom wiatrowym. Rolnikom nie pozostaje nic innego. Ja się czasami nawet nie dziwię, choć tłumaczę im, że wydzierżawiają te ziemię, z której nikt nie chce korzystać, pod duże farmy wiatrowe, ale wyłączają całe wsie spod użytkowania i inwestowania w cokolwiek. I ostatnia kwestia, którą tutaj poruszaliśmy, bo ona jest też bardzo niebezpieczna, górnictwo. Kiedy w Komisji do Spraw Energetyki pracowaliśmy nad projektem ustawy, właściwie wszystko to, co zapowiadaliśmy, wskazując na błędy tych rozwiązań, właśnie się dzieje. Łącznie z decyzją Komisji Europejskiej. Bo proszę Państwa, tylko dlatego, że Platforma Obywatelska jest w koalicji, no, rządzącej w Unii Europejskiej, w IPP, to nie wybrzmiewa ten problem głośno. Dlatego, że Komisja Europejska już dawno zdecydowała, że nie pozwoli na takie właśnie rozwiązania, które zaproponował polski rząd, przede wszystkim na tak zwaną pomoc publiczną. Mamy dokument z grudnia 2010 roku europejski, który mówi, że Komisja Europejska pozwoli na pomoc publiczną polskim kopalniom, uwaga, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będą zamykane. Więc my od stycznia jesteśmy po prostu oszukiwani po to, żeby przetrzymać do wyborów. Ale sytuacja po prostu wymyka się spod kontroli, dlatego że ze wszystkich wskaźników wynika, że w listopadzie nie będzie pieniędzy na wypłatę, bo nie zostało zrealizowane nic i nic nie zostało wynegocjowane w Komisji Europejskiej. Dlatego my mówimy wyraźnie. Bypassy, jak to Piotr Naimski, pan minister Naimski mówi, słusznie zresztą Grzegorz Tobiszowski, czyli rozwiązanie natychmiastowe na 2-3 miesiące, żeby zapewnić płynność finansową i rzeczywiście nie doprowadzić do upadłości, plus dalekosiężne 20-30 lat plany. Bo to, co jest przekleństwem też tego rządu, to brak polityki energetycznej. Mimo, że na papierze ona oczywiście jest. Ale Przypominam Państwu, jak Donald Tusk zawsze powtarzał, Ewa Kopacz tylko kontynuuje, bo naprawdę nie wmawiajmy nikomu, że ten rok jej pracy jest czymś szczególnym, innym niż to, co się wydarzyło od początku ich rządów. Ciągle mówił, że my mówimy o tu i teraz, o ciepłej wodzie w kranie. To ma związek łącznie z troską o naród i bezpieczeństwo demograficzne również, bo nie myślimy o tym, co za 20-30 lat.
Dziękuję. Mamy widza. Proszę bardzo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja jestem młodą osobą, także może przedstawię to, jak to wygląda z punktu widzenia młodych. No, dla młodych najważniejsze to by było to, żeby jakoś uszczelnić system płac w Polsce, a nie tak jak jest teraz, że wiecie, jedna wypłata do ręki, jedna wypłata na konto. Ja też wolałbym mieć to na jednym pasku i od tego mieć odprowadzaną na emeryturę składkę. I też wolałbym zapłacić normalnie podatek od wszystkiego i mieć święty spokój. A w tej chwili to tak wygląda, jak wygląda, ale jak zacznie się głośno o tym mówić u pracodawcy, no to wygląda to w ten sposób, jak się nie podoba, to się zwolni. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o sprawę z węglem. Węgiel jest drogi. Nie ukrywajmy tego, bo są przywileje emerytalne dla górników, przywileje w ogóle branżowe dla górników i to podraża cenę tego węgla. A dla rządzących jeszcze taka sprawa. Ciągle tylko słyszymy, że trzeba oszczędzać, zaciskać pasa. Czemu oni nie zaczną od siebie? Czemu nie uszczuplą tego Sejmu? Po co w Polsce 462 posłów? To by wystarczyło. Też by w ogóle bez Senatu. Dziękuję.
Dziękuję, panie Marcinie. Przywileje, panie profesorze, panie ministrze, to prawda, że ktoś ma przywileje i tutaj myślimy o górnikach?
No, mnie się wydaje, że troszeczkę pan utrzymuje informacje, które są rzeczywiście kolportowane po to, żeby skłócać co niektórych tutaj w Polsce. I może powiedzmy na ten temat w tej chwili tyle. Ale rzeczywiście sprawa najpierw niezwykle istotna, ona się wiąże między innymi z węglem. My nie prowadzimy polityki energetycznej jako takiej, bośmy przyjęli pakiet klimatyczno-energetyczny, który nas rzuca polityka. A ten przyjęty pakiet klimatyczno-energetyczny jest narzucony z Unii, ale rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego nie zrobił nic, żeby w jakiś sposób cokolwiek renegocjować. On po prostu ma jedną politykę, służalczości i uległości. I podam przykład. Pierwszy z wygranych procesów, i tu chciałem serdecznie podziękować panu premierowi Kaczyńskiemu, gdyż on był autentycznie zwolennikiem tego, ile jest Polska krzywdzona, to składajmy procesy do Komisji Europejskiej. I odnośnie pakietu klimatyczno-energetycznego, żeśmy zaskarżyli decyzję odnośnie przydziału limitów emisji dwutlenku węgla. Nam się należało 284 miliony ton emisji rocznej. Dostaliśmy 208. Wygraliśmy ten proces oczywiście w roku 2009, dlatego że to toczy się bardzo powoli. I co zrobił rząd? Zrezygnował z tego. Ciepłą ręką oddał to. Jego to zupełnie nie interesuje. Więc nie dziwmy się w tej chwilce, że mamy kłopoty z polskim górnictwem, dlatego że węgiel staje się niekonkurencyjnym nośnikiem energii w stosunku do innych nośników energii. Tak samo jak w tej chwili bardziej się teoretycznie opłaca gaz sprowadzać, ale z jakiego powodu? Dlatego powodu, że musimy dokupować limity emisji.
Ale panie profesorze, tak. Panie ministrze, kto zdecydował, że oddamy te 80 milionów?
80 milionów, proszę ojca, to jest w tej chwili 800 milionów euro dokładnie, rocznie. Kto zdecydował? Rząd Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czy ktokolwiek o tym wie? Nikt o tym nie wie, mimo że nawet gazeta...
Jest konsekwencje, pan Donald Tusk stracił stołek.
To w Polsce.
Długo czekaliśmy, ale tak, jednak...
Stracił stołek. Ja mówię odnośnie tej służalczości. Proszę ojca, to co poseł Bąk powiedział. Polska całkowicie mogła być wolna od GMO. Żeśmy przygotowali ustawę o GMO, doszło do procesu z Komisją Europejską, proces trwał, proces żeśmy wygrali. Wygraliśmy proces. I co zrobił obecny rząd? Uznał, że ten proces jest taki, powiedzmy, no wygrany niby, ale po co go drażnić Unię? Lepiej sobie przyjmijmy, żeby GMO w Polsce funkcjonowało. I mamy produkty, żywność GMO w wielkomarketowych tych sklepach całkowicie dostępną i nieoznakowaną. Tu mówi pan minister odnośnie wsi, bo tutaj pan poseł Bąk jest tutaj, no, i zakochany we wsi, i świetnym specjalistą w sprawie wsi. Przecież mówimy się, że coraz więcej eksportujemy, ale coraz więcej importujemy. Stajemy się importerem żywności, stajemy się importerem netto w gruncie rzeczy. Więc jaka jest polityka rolna? Polityka rolna zmierza w tym kierunku, żeby niszczyć polską wieś. I tutaj dochodzimy do sprawy ziemskiej znowu, ziemi. No proszę sobie wyobrazić, czy w normalnym państwie byłoby możliwe coś takiego, jak specjalny program zrobiony przez pana ministra Sawickiego, który mówi, panowie, trzeba budować wielkie gospodarstwa rolne. Wielkie gospodarstwa rolne. No zaprzeczenie całkowicie normalnym racjonalności, notabene nawet i w encyklice Laudato Si jest napisane, kto żywi świat. Drobne gospodarstwa rolne żywią świat, a nie wielkie gospodarstwa. Wielkie gospodarstwa to jest uzależnienie od banków i cały ten układ bankowy. I co pan minister wynegocjował? Pan minister wynegocjował w Unii Europejskiej i powiedział to, teraz po cichutku o tym mówi, że o ile rolnik zgodzi się na to, że sprzeda ziemię tego małego gospodarstwa, to dostanie o 20% więcej dopłat do ugorowania. Ale za 5 lat ma sprzedać ziemię tą rolną. No to jest po prostu...
To jaka to perspektywa?
Ja tego nie rozumiem, prawda? No przecież naszą racją stanu jest utrzymywanie...
Jeśli zwołał kuter, to tak, też dostaniesz.
Proszę ojca, tak.
No ale tak jest.
Naszą racją stanu jest utrzymywanie miejsc pracy w terenach wiejskich za wszelką cenę. Produkcja tej zdrowej żywności unikatowej. To jest nasza możliwość. Cena tej żywności jest naszą szansą. Szansą dla wsi. Tu się autentycznie prowadzi politykę w kierunku budowy wielkich farm. Tu się działa w kierunku interesu wielkiego, wielkiego biznesu, a polski rolnik się zupełnie nie liczy. Polski rolnik jest do tego, żeby pozbył się
tak
ziemi.
Tak być, panie profesorze, no bo my może nie wiemy, nie rozumiemy tej wielkiej polityki, że rząd musi robić pod czyjeś dyktando, bo jesteśmy tak uzależnieni, nie wiem, finansowo, politycznie, że nie mamy innego wyjścia i nie mamy innego pomysłu i chociaż chcielibyśmy, no nie jesteśmy do tego zdolni,
proszę ojca,
bo...
To jest zupełna nieprawda. Proszę mi wierzyć. W Komisji Europejskiej z Komisją Europejską można wygrać, ale o ile ktoś jest z użalczą, ma postawę, no to się proszę nie dziwić, że ktoś z tego drugi korzysta. Proszę ojca, byliśmy z telewizją Trwam odnośnie pierwszej rozprawy o rozpudę. A dotyczyła sprawa niezwykle istotnej właśnie S-19. Czy pobiegnie przez Polskę, czy nie pobiegnie?
No i ludzie kilkanaście lat ginęli na drogach w Augustowie, tak? No,
i wygraliśmy pierwszy proces. Wygraliśmy pierwszy proces i stała droga otworem ku temu, żeby rozpocząć za pieniądze budżetowe budowanie drogi S-19 przez wschodnie rubieże kraju. I co się stało, jak Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe przejęło władzę? Zrezygnowali z tego wygranego. I powiedzieli, że nie. Kompromis zawarli i pobudowali gdzie indziej obwodnica Augustowa niż była proponowana, ale po to i tylko i wyłącznie, żeby zablokować drogę S-19. Jest zablokowana.
No obwodnica jest, a droga zablokowana.
A S-19 nie powstała, prawda? No, coś niesamowitego. I teraz jeszcze proszę ojca odnośnie polskiej wsi. Ja mówię tutaj, proszę zauważyć, jak jesteśmy... w ogóle nie prowadzimy żadnej polityki. Niech ojciec zobaczy, pierwsza rzecz była, pamiętam, choroba wściekłych krów. Jednego, powiedzmy, jakiegoś tam cielaka gdzieś znaleźli, go przywieźli i pan premier Buzek wystąpił od razu na konferencji, że wprawdzie u nas nie ma wściekłych krów, ale jesteśmy zagrożeni i natychmiast nas wpisali w strefę państw zagrożonych i polska wołowina przestała być eksportowana. Druga była afera... Odbili sobie z ptasią grypą. Nie wiem, ojciec pamięta tutaj, co w Toruniu wyprawiano, prawda?
No, mamy jakiś pomnik. Kaczki,
macie gęsi, pomnik w ogóle, tak. Tu stoi. No coś niesamowitego i teraz jest podobna sytuacja z afrykańskim pomorem świń. To nie jest, to Polska jest wolna od tego rodzaju epizocji. Polska ma taki stan środowiska, że tego rodzaju przypadki mogą powstać jedynie w wielkich fermach, ale nie w tych drobno, ani w układach przyrodniczych, ani w układach drobnych farm. Ale robi się psychozę, prawda? I na tej psychozie ktoś zyskuje ogromne pieniądze. To, co zrobiono w tej chwili, to z panem posłem Bąkiem, żeśmy tutaj wielokrotnie... Przecież podstawowa wiedza, o ile jest ta choroba, afrykański pomór świń, to mamy metody, byśmy błyskawicznie to zlikwidowali. Ale po pierwsze tego nie ma, A po drugie, zaczęto działać w tym kierunku, żeby zrobić psychozę, zacząć wykluczać pewne części naszej Polski z produkcji tuczników. I to, żeśmy ostatnio rozmawiali audycji rolnej Wieś to też Polska. No, ewidentna sprawa, prawda? Nie ma żadnej. Podrzucono prawdopodobnie dwa jakieś tam, no powiedzmy, zdechłe dziki, prawda? Czy też wrzucono przez granicę. Natychmiast się okazało, że one zostały to nagłośnione na całą Polskę, a później ruszyła machina urzędnicza, gdzie pan minister Sawicki jako minister rolnictwa no, popisał się taką indolencją, że to jest w ogóle w głowie się nie mieści. Normalny myśliwy, każdy wie w jaki sposób załatwił tę sprawę, sprawa byłaby załatwiona.
Ja myślę, że tutaj jeszcze jesteśmy winni jedno zdanie dotyczące tego telefonu, dlatego że górnicy mogą się czuć rozgoryczeni, kiedy nie sprostujemy pewnej informacji, bo tak jak pan profesor tutaj zaczął, ta opinia o cenie, cena jednej tony węgla wynika tylko i wyłącznie z przywilejów górniczych. No absolutnie nie. Na tę cenę w dużej części składają się najprzeróżniejsze podatki, które to zabiera państwo właśnie w tejże cenie, łącznie z kosztami realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego. W związku z tym nie możemy być tak nieuczciwi w stosunku do górników i do produkcji węgla, żeby nie powiedzieć, jak ta cena tony węgla się kształtuje.
Tutaj ojciec mówił, poruszył problem, czy rzeczywiście ta sytuacja z górnictwem, z rolnictwem, która świadczy o tym, że no, nasze interesy są niszczone przez kogoś z zewnątrz, czy to może być sterowane. Ja bym tego nie wykluczyła, panie profesorze, ponieważ wielkie koncerny dzisiaj dysponują w Europie, w świecie wielkimi pieniędzmi. Często to jest ich przychody i obroty są równe wielkości naszego produktu krajowego brutto. I nie można także organizacje międzynarodowe jak Fundusz, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Komisja Europejska, organizacje europejskie, nie można wykluczyć, że stosują różne formy nacisku,
tak,
ale w obronie własnych spraw.
Na układ, to później zostanę bez wyjścia. Ale mamy telefon,
właśnie,
jeżeli mogę.
Tego nie można wykluczyć, ale to jest kwestia odporności naszego rządu.
Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Dariusz z Otwocka.
Prosimy.
Ja chciałem poruszyć jedną sprawę. W zasadzie nie z mojego regionu, ale chodzi o Mazury, z którymi mam bardzo bliskie kontakty z racji rodzinnych. I w zasadzie to chciałem adresować do pana ministra Szyszko, który jako minister zajmował się zasobami przyrodniczymi, bo o tym chciałem. Chodzi mi o to, że mamy no, taki skarb jak Mazury, pod względem przyrodniczym no, bardzo wysoko ceniony i na pewno jest to duży zasób i możliwość poprzez taką gospodarkę turystyczną do rozwoju. Natomiast no, moje obserwacje, doświadczenia są takie, że no, w tej chwili no, panuje jakaś ogromna amatorszczyzna, a w zasadzie brak jakiejkolwiek tej gospodarki turystycznej.
Panie Darku, bo na jaki problem chciałby pan zwrócić uwagę?
Krótko. Hasło Mazurski Park Narodowy. Wiem z rozmów z różnymi osobami, że próbują od wielu, wielu lat coś takiego przeprowadzić. Spotyka się to z ogromnym oporem. Jest to nie do przeprowadzenia. A moim zdaniem byłoby to dla tego regionu no, bardzo dużym bodźcem rozwojowym, tak jak wielu innych, tym bardziej, że no, zasobność przyrodnicza właśnie Mazur jest, różnorodność ogromna, a no, na tym terenie to chyba jedyny taki duży teren, tak bogaty przyrodniczo, który nie posiada parku narodowego.
Panie Darku, a jak zrobimy z tego park, gdzie pan widzi pieniądze?
No nie, to za duży temat. Nie chcę tyle zajmować czasu na antenie, ale no chyba to jest
pytam,
oczywiste
nie, żeby
dla wszystkich.
Zobaczymy, co pan profesor, minister ochrony środowiska.
Oczywiste jest dla wszystkich, jak to jest to ogromna możliwość rozwojowa.
Ja bym powiedział,
dziękuję, panie Darku.
Ja bym powiedział generalnie tak. Tak wygląda sprawa. Całą Polskę można uznać jako park narodowy z punktu widzenia bioróżnorodności. Jesteśmy unikatem pod tym względem, że gospodarujemy i mamy to, co zostało dawno zniszczone w zachodniej Europie, czyli wszystkie występujące rodzime gatunki roślin i zwierząt. Parki narodowe, mamy 23 parki narodowe. Ja byłem dyrektorem Krajowego Zarządu Parków Narodowych w tym czasie. To są nasze klejnoty, rzeczywiście klejnoty. I te klejnoty powinny stymulować rozwój gospodarczy, szczególnie rozwój gospodarczy terenów wiejskich. Natomiast to, co się w tej chwili dzieje, no to jest zaprzeczenie całkowitej działalności parków narodowych, dlatego że parki narodowe w tej chwili nawet nie mają pieniędzy na działalność swoją odnośnie ochrony przyrody, a cała działalność parków narodowych idzie w kierunku, powiedzmy, administrowania. Nie mamy po prostu to, co zrobiono w tej chwili z parkami narodowymi, to parki narodowe są pozbawione jakichkolwiek, prawdę powiedziawszy, funduszy. Są w tej chwili barierą w rozwoju gospodarczym, a powinno być zupełnie odwrotnie i te sprawy żeśmy poruszali. Parki narodowe powinny stymulować rozwój gospodarczy i takie możliwości są. Ale również i polska wieś powinna stymulować rozwój gospodarczy. Tutaj pan poseł Bąk na ten temat wie bardzo dużo. A też polska wieś się zwija. Zwijamy polską wieś, prawda? No i o ile przyjmuje się tego rodzaju politykę, że człowiek jest jednym z głównych niszczycieli zasobów przyrodniczych, szczególnie na wsi, to jest jedno z największych nieporozumień. To polski rolnik, polski leśnik jest twórcą i lokalna społeczność jest twórcą tego, co mamy. Czy to jest ich dziedzictwo kulturowe? O tym wielokrotnie mówiłem przy rozpudzie, prawda? W tej chwili pobudowaliśmy autostradę, czyli obwodnicę przez i zniszczyliśmy układ przyrodniczy i zginęły wszystkie gatunki, dla których teoretycznie wszyscy chronili. Puszcza Białowieska, lasy zagospodarowane, 3 nadleśnictwa Puszczy Białowieskiej. Z panem posłem Bąkiem byliśmy tam wielokrotnie. W Puszczy Białowieskiej w 3 zagospodarowanych drzewostanach, tych zagospodarowanych, gdzie są ludzie i są nagrobki. Ja ten las tu sadziłam. W tej chwili gnije 3,5 miliona metrów sześciennych drewna o wartości powyżej 700 milionów złotych. I giną również gatunki i siedliska.
A jakim podatkiem lasy zostały obciążone przez państwo, przez rząd?
Lasy tutaj, pan poseł Bąk, prawda?
600 milionów złotych haraczu nałożono. Bez żadnego ostrzeżenia kierownictwa lasów.
A ile leży milionów?
700 milionów leży w 3 nadleśnictwach.
A 1 700?
A 1 700 000 000 zabrano z funduszu, który ma służyć na prowadzenie gospodarki w całym kraju. Czyli cały kraj się morduje, prawda, z punktu widzenia gospodarki leśnej, a w 3 nadleśnictwach ginie 700 drewna za 700 milionów złotych, a ludzie nie mają czym palić. Notabene importują węgiel z Białorusi, w Białowieży, żeby palić.
Prawda? To jest wbrew prawu, to trzeba dodać wyraźnie, bo ustawa o lasach mówi wyraźnie, że trzeba pozyskiwać drewno w lasach zagospodarowanych.
Jestem ciekawy, bo tak wymieniałem komisje, w których państwo pracujecie. Jak wy z sobą rozmawiacie? Czy jak na siebie patrzycie, jeżeli to jest takie często irracjonalnie? Panie,
no jesteśmy w mniejszości jako Prawo i Sprawiedliwość, ale...
Ale tak nasz widz by powiedział, no krew człowieka zalewa, gdy się takie rzeczy słyszy i ktoś w takiej aberracji, prawda, układa funkcjonowanie, czy pozwala funkcjonować państwu.
Większość w parlamencie ma PO i PSL. We wszystkich komisjach tak podobierali członków, że mają w każdej komisji większość. I przegłosowują.
Ale wybory.
Wbrew naszej woli sprzeciwiamy się, ale niestety jest nas mniej. I myślimy, że nadchodzące wybory zmienią ten układ sił i wreszcie normalność w Polsce zapanuje.
A nie boicie się, że zbyt dużo takich kukułczych jaj? Bo to górnictwo to naprawdę realny problem, tak? To nie tylko kwestia, że sprzedano teraz energetykę PKP, no, podobno, żeby doinwestować, żeby jakieś długi zlikwidować, żeby nareszcie spółka lepiej PKP funkcjonowała. Bo to można różnie opowiadać, tak? Tylko czy tak nie będzie? Bo rolnictwo ma trudności samo z siebie, tak? Bo susza, tu jeszcze gdzieś jakieś zapory, bo Rosja nam je stawia, czy inni. Minister rozkłada ręce, Komisja Europejska no, pomoże tam, prawda, w jednej trzeciej, Niemcom więcej, Francuzom więcej, chociaż suszy nie mają.
No tak, rzeczywiście taka sytuacja jest bardzo niepokojąca. Problemów jest dużo i My mamy świadomość tego, że rozwiązanie tych wszystkich problemów, które teraz przeżywa społeczeństwo, problemów gospodarczych, że będzie trudne.
Bo rozgoryczenie może narastać, nie? Że ono się będzie cofało.
Ja mam nadzieję, że społeczeństwo jest na tyle świadome, że skalę trudności odpowiednio ocenia. Rzecz w tym, żeby od zaraz przystąpić do rozwiązania tych problemów i sukcesywnie, prawda, nie odstępować od tego. I ja mam nadzieję, że w miarę jak one będą rozwiązywane, to będzie akceptacja społeczna nawet do tego, żeby pewne sprawy odłożyć na dalszy etap. To jest chyba zrozumiałe. Mamy świadomość, jak dużo jest tych problemów i przed jaką ilością problemów do rozwiązania stoimy. Natomiast to jest rzeczywiście choroba demokracji. Mając większość, można nie dyskutować, a głosować tylko. Bo ku mojemu zdziwieniu, kiedy się znalazłam w Sejmie, zorientowałam się, że żadne argumenty są nieistotne. Ważna jest tylko ilość głosów, prawda? I to jest straszne.
Pani poseł Anna Zalewska, a ludzie jeszcze mają zaufanie do polityków, pani myśli?
Myślę, że będziemy starali się to zaufanie odbudowywać. Platforma Obywatelska nie tylko jest arogancka, bo rzeczywiście ona zdemoralizowała demokrację. Nie dyskutuje się, po prostu się głosuje w polskim Sejmie. A tych, którzy próbują podejmować różnego rodzaju polemiki, raczej atakuje się ad personam. To znaczy szydzi się, kpi i mówi, że...
Bo gdyby rząd miał pomysły na rozwiązanie problemów, z pewnością wszystko by przeprowadził, bo ma większość w parlamencie, większość w Senacie.
Ale dokładnie tak, ale oni ciągle mówią, że tak nie można, że nie damy radę, dlatego my mówimy, damy radę. Ale premier Jarosław Kaczyński słusznie, kiedy mówił nam, zachęcając nas do kolejnych elementów walki, a to o prezydenturę Andrzeja Dudę, a to walki parlamentarnej, mówi, że jeżeli wyborcy nas obdarzą zaufaniem, to on rozumie, że mieliśmy przez 8 lat bardzo ciężko i bardzo trudno, ale uprzedza, że będziemy mieć dwa razy trudniej, kiedy będziemy sprawowali władzę.
W związku z tym... A nie jest łatwiej być opozycją?
Bardzo łatwo być opozycją, tylko ile ktoś jest odpowiedzialny, to trudno być niezwykle opozycją i to jest niezwykle stresujące. A najbardziej stresujące jest to, że członkowie Platformy Obywatelskiej są na komisjach i w ogóle nie słuchają, co się mówi i w ogóle nawet nie dyskutują. Jest wniosek formalny, kończymy dyskusję, głosujemy. A jak pada propozycja, że może ekspertyzę w sprawach niezwykle gospodarczych, to również propozycja, czy ekspertyza jest potrzebna. No oczywiście przegłosuję, że niepotrzebna, więc po co, prawda? Proszę ojca, w tej chwili trzy podstawowe problemy są, a mianowicie zahamować proces depopulacji Polski i to zostało już zrobione. Rozpoczęliśmy ten proces. Druga, obrona polskiej własności i polskiej ziemi. To jest druga sprawa niezwykle istotna. I trzecia sprawa to jest sprawa związana z uruchomieniem miejsc pracy. Miejsca pracy koniecznie. Nie gadanie, tylko miejsca pracy. I to są takie możliwości ogromne. I równocześnie chciałem powiedzieć jedną rzecz niezwykle istotną. Nie wolno ulegać Komisji Europejskiej i być klepanym po plecach. Jak się ma argumenty i ma się atuty w ręku, to się negocjuje w sposób niezwykle twardy i się wygrywa.
Chociaż czasem jak to nam wyjdzie, tak? Bo sprawa uchodźców i Grupy Wyszehradzkiej, wypieliśmy się, tak można powiedzieć brzydko, na sąsiadów.
Ale proszę, to czyja to jest wina? Obecnej koalicji rządzącej. Jak tak można postąpić w stosunku do Grupy Wyszehradzkiej, z którą, przepraszam bardzo,
dogadując się,
pan prezydent Zeman to określił bardzo delikatnie, ja bym powiedział. Ale ja mu wiedziałem w tej grupie. Byłem ministrem, robiłem tą grupę odnośnie spraw związanych z pakietem klimatyczno-energetycznym, czy też z konwencją i rozliczeniem protokołu z Kioto. Było pełne dogadanie się i nie było najmniejszej możliwości, żeby coś takiego jak pakiet klimatyczno-energetyczny przeszedł. Obecna władza, zdradzając swoich towarzyszy z Grupy Wyszehradzkiej, postępuje tak, jak postępuje. Czyli służalczość w stosunku do Komisji Europejskiej. To jest coś, czego ja nie mogę nigdy zrozumieć. I tu jest ta wielka nadzieja w tej chwili. Prezydent Duda w Nowym Jorku pokazał, że jest mężem stanu, że reprezentuje dumny naród, że reprezentuje naród, który ma ogromne zasoby. I za to mu serdecznie dziękuję.
I ma argumenty oczywiście.
Tak. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie, za rozmowy. Dziękuję też Państwu, naszym widzom, za telefony, za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. To były rozmowy, niedokończone temat, zasobność i możliwości gospodarcze Polski.